To wydarzenie ma przede wszystkim edukować ludzi na temat profilaktyki przeciwnowotworowej i poprawy jakości życia tych, którzy zachorowali na raka. Kto i czego może się dowiedzieć podczas trwającego Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych OncoWeek 2019, o tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest doktor habilitowany nauk medycznych Ewa Sierko z Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Białostockiego Centrum Onkologii, a także wiceprezes Fundacji Torax. Witam panią.
Dzień dobry państwu.
Gościem, jak słyszymy, jest onkolog, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Od poniedziałku w Białymstoku trwa Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych OncoWeek. Jest pani przewodniczącą Komitetu Naukowego tej konferencji. Jaki jest program wydarzeń zaplanowany w ramach tego OncoWeeku?
Program mamy bardzo bogaty, dlatego że OncoWeek rozpoczął się już w poniedziałek, czyli w dniu wczorajszym, specjalną konferencją dedykowaną uczniom klas 6-8 szkół podstawowych. Mieliśmy dosyć dużą frekwencję, powyżej 100 uczniów zgłosiło się na tą konferencję. W ciągu całego tygodnia planowana jest duża liczba różnego typu audycji, wystąpień w mediach, artykułów w prasie, jak również informacji zawieszonych na stronach internetowych i Białostockiego Centrum Onkologii, Urzędu Marszałkowskiego i stronie dedykowanej w ogóle tygodniowi, to jest OncoWeek.pl, a cały ten tydzień będzie zwieńczony weekendowymi konferencjami. Mianowicie w sobotę odbędą się dwie równoległe konferencje naukowe. Jedna dedykowana studentom medycyny, a druga dedykowana lekarzom różnych specjalności. Natomiast w niedzielę, w godzinach porannych w Aula Magna Pałacu Branickich odbędzie się specjalny taki panel weselny, gdzie wybitni naukowcy podzielą się swoim doświadczeniem życiowym ze studentami medycyny, mówiąc, jak medycyna wpłynęła na ich życie. Natomiast o godzinie 13 w niedzielę, w najbliższą niedzielę, również w Aula Magna, zapraszamy wszystkich państwa, zarówno pacjentów, którzy doświadczyli choroby nowotworowej, jak również ich rodzin, ale też ludzi, którzy po prostu dbają o swoje zdrowie, na konferencję poświęconą profilaktyce, jak również życiu po rozpoznaniu choroby nowotworowej. Konferencja ma tytuł Moje zdrowie w moich rękach i na tej konferencji będziemy mówili o profilaktyce choroby nowotworowej, jakie mamy możliwości badań bezpłatnych, refundowanych przez NFZ u nas w naszym regionie. Będą przedstawiały się różne stowarzyszenia i organizacje propacjenckie i przedstawiały swoje programy, jak mogą wesprzeć pacjentów, jak również ich rodziny. Ale będziemy też mieli taki pakiet psychologiczny, mianowicie zarówno będziemy rozmawiali o tym, jak rodzina może pomóc pacjentowi, ale też jak pacjent może rozmawiać ze swoją rodziną, dlatego że czasami to jest taki temat tabu, jest choroba nowotworowa w rodzinie i ani najbliżsi nie wiedzą, jak przełamać taką trudną barierę komunikacji. Jak rozmawiać o chorobie nowotworowej, prawda? Jak żyć w tej nowej sytuacji. Ale też z drugiej strony będzie specjalny wykład poświęcony, jak dyskutować między pacjentem a lekarzem, dlatego że tutaj też czasami nie jest to łatwa droga i czego pacjent może oczekiwać, czego lekarz i co zrobić, żeby ta współpraca i ta wymiana tak naprawdę nie tylko objawów fizycznych, że to mnie boli, mam takie dolegliwości, ale również emocji, obaw przebiegała jak najbardziej sprawnie pomiędzy pacjentem i leczącym go lekarzem.
A jak w ogóle można było wziąć udział w tych debatach oksfordzkich, która się odbyła już w poniedziałek, jeśli chodzi o uczniów?
Jeśli chodzi o uczniów, to wszystkie szkoły dostały zaproszenia na tą konferencję. Mm-hmm. Zgłosiło się kilka szkół, także wyjściowo udział był dobrowolny i tak naprawdę otwarty dla wszystkich szkół. Natomiast oddźwięk mieliśmy tak naprawdę z kilku szkół podstawowych. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o konferencję studencką i konferencję lekarską, lekarską były rejestracje określone na tę konferencję, natomiast konferencja niedzielna skierowana do naszego społeczeństwa jest konferencją otwartą. Dlatego też wszystkich Państwa, kto tylko będzie miał ochotę, zapraszamy na tą konferencję.
Czyli zachęcamy do słuchania tego, co dziś powiemy w audycji. Jeśli komuś czegoś zabraknie, to do powiedzenia będą w niedzielę podczas tej otwartej konferencji. A w ogóle skąd jest pomysł, żeby taki Onco Week organizować? To pierwszy raz?
Onco Week jest organizowany po raz pierwszy w naszym województwie. Jest to nowa akcja profilaktyczna. Ciągle obserwujemy, że pomimo organizowanych różnych akcji profilaktycznych, informacje dotyczące różnych chorób nowotworowych wciąż są niewystarczające. Wciąż pacjenci zgłaszają się w zbyt późnym zaawansowaniu choroby nowotworowej. Także musimy o tym mówić, musimy powtarzać pewne informacje, bo w różnym czasie do różnych ludzi one docierają.
Ma Pani kontakty z innymi lekarzami z innych krajów? Jak to wygląda na tle właśnie europejskich krajów, jeśli chodzi o świadomość, o profilaktyce, na temat w ogóle przebiegu chorób w naszym społeczeństwie?
W naszym społeczeństwie niestety ta świadomość jest nieco mniejsza niż w krajach na przykład Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, co powoduje, że tak naprawdę zgłaszalność do lekarza pierwszego kontaktu, a w konsekwencji jakby ten proces diagnostyki choroby nowotworowej jest opóźniony. Również tak naprawdę taka intuicja wśród lekarzy pierwszego kontaktu też nie jest optymalna, także tutaj możemy też to poprawić, bo to będzie powodowało szybszą ścieżkę pacjenta od momentu pierwszych objawów choroby nowotworowej do momentu rozpoznania. Tak naprawdę wszelkiego rodzaju leczenie choroby nowotworowej w większości w Polsce tak naprawdę nie odbiega od oferowanego w krajach Europy Zachodniej. Natomiast niestety widzimy, że stadia zaawansowania choroby nowotworowej są późniejsze niż w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych.
Czy ta właśnie świadomość zbyt niska w porównaniu do krajów europejskich czy też światowych potęg, nazwijmy to, w dziedzinie leczenia, jest jakimś naszym grzechem narodowym, zadawnieniem, brakiem edukacji w szkole, czy też może zwyczajami rodzinnymi, obawą, którą mamy?
Ja myślę, że tutaj wiele rzeczy pokutuje. Oczywiście szkoła zbyt mało wnosi informacji na temat takich prozdrowotnych, na temat pierwszych objawów. Być może dlatego, że choroba nowotworowa jest chorobą bardzo poważną i część rodziców czy nauczycieli obawia się informowania młodego pokolenia o tych pierwszych objawach. Natomiast tak naprawdę my ciągle o tym za mało mówimy. Zdecydowanie więcej pieniędzy w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych jest przeznaczanych właśnie na edukację społeczeństwa, na akcje profilaktyczne i to skutkuje lepszą zgłaszalnością, a to się przekłada po prostu na lepsze wyniki leczenia. Także tak naprawdę musimy dbać na wielu poziomach, czyli dydaktyka przeddyplomowa lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, dydaktyka dotycząca pierwszych objawów choroby nowotworowej, tej świadomości choroby nowotworowej wśród dzieci, młodzieży i tak naprawdę już osób dorosłych. Pamiętajmy, że nasza dydaktyka dotycząca dzieci i młodzieży będzie skutkowała tak naprawdę za 10, 20, 30, 40 lat, bo najczęściej chorują na choroby nowotworowe osoby w starszym wieku. Ale też musimy pamiętać, że wskutek rozwoju cywilizacji obserwujemy coraz częstsze zachorowania u osób młodszych, a nawet mamy zachorowania na choroby nowotworowe wśród populacji dziecięcej. I to nie jest nowy problem, natomiast też wciąż problem niedoceniany. Dlatego też w bieżącym roku również zwracamy uwagę właśnie na fakt występowania nowotworów również w populacji dziecięcej.
A jeśli chodzi o samopoczucie takiej osoby, która właśnie dowiedziała się, że jest chora na nowotwór, czy też ma podejrzenie, to jest tak jakby w Polsce, tak się obserwuje, automatyczne wykluczenie się ze społeczeństwa. Człowiek wypada z tej roli społecznej i myślę, że to też jest jedna z takich przyczyn, że my po prostu nie wiemy, jak reagować w tej sytuacji. W Stanach Zjednoczonych jest tak na przykład, że człowiek chory na nowotwór dostaje taką wiedzę, poczucie pewności i też swoją rolę teraz w Twoim zadaniem społecznym jest wyleczenie się z nowotworu. U nas tego nie mówi nikt, że to jest twoja rola społeczna, kiedy jesteś chory. Nie, ty jesteś chory.
Tak, to prawda. I muszę powiedzieć, że obserwujemy też wśród wielu pacjentów, że mimo, że proponujemy wielokrotnie na przykład wsparcie psychologiczne, pacjenci takiego wsparcia odmawiają. Każdy uważa, że sobie sam poradzi z chorobą nowotworową, co jest tak naprawdę bardzo trudne. I w Stanach Zjednoczonych, czy w krajach Europy Zachodniej są specjalnie do tego celu przygotowani koordynatorzy, czy pracownicy socjalni, którzy tak naprawdę też wspomagają pacjentów właśnie w tych pierwszych krokach i późniejszych krokach administracyjnych również w chorobie nowotworowej. Natomiast tak naprawdę w Polsce jeszcze ciągle pokutuje taka sytuacja, że proszę zwrócić uwagę, że my wiemy, że choroba nowotworowa istnieje, że wielu ludzi choruje na chorobę nowotworową, ale każdy z nas podświadomie ma taką nadzieję, że ta choroba nowotworowa nie będzie dotyczyła nas samych. W związku z tym pewne objawy absolutnie bagatelizujemy i podświadomie w ogóle wypychamy i wypieramy, prawda, z naszego mózgu. Często pacjenci też mówią, kiedy my pytamy się, czemu pacjent tak długo zwlekał z pewnymi objawami, które mówi, że zauważył na przykład 8 miesięcy temu, to pacjent mówi, że się bał albo myślał, że się samozagoi, ale bał się rozpoznania choroby nowotworowej. I tutaj musimy pamiętać, że jeżeli choroba nowotworowa jest, to ona sama się nie zagoi.
Cudów
nie ma i ona tylko będzie powiększała się swoim zasięgiem i będzie trudniejsze leczenie i gorsze rokowanie.
No i pewnie dlatego właśnie zaczęliście rozmawiać z uczniami szkół podstawowych, bo tę świadomość i potrzebę szybkiego, rozsądnego reagowania trzeba niestety zaszczepić od podstaw.
Dokładnie tak. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że za chorobę nowotworową odpowiada w 70 do 90% przypadków nasz styl życia, nasze odżywianie, nasze nałogi, nawyki. W związku z tym pamiętajmy, że wiele nawyków, jeśli chodzi o nasze zachowanie, kształtujemy właśnie w wieku szkolnym. Dlatego też tak ważna jest edukacja tego młodego pokolenia. Jednym z takich nawyków, nałogów jest palenie papierosów. I tutaj między innymi o tym z młodzieżą chcieliśmy porozmawiać.
No a jakie były efekty tych rozmów, to powiemy za chwilę. Wczoraj miała pani okazję przyglądać się, przysłuchiwać takiej debacie oksfordzkiej uczniów klas 6-8 szkół podstawowych na temat konsekwencji palenia wyrobów tytoniowych i używania papierosów. No to co tam młodzież sądzi o tym?
Muszę powiedzieć, że ta debata, która miała miejsce w Auli Magna Pałacu Branickich, była bardzo taką debatą intrygującą. Jedna grupa młodzieży optowała za czynnikami ekonomicznymi, które powinny wpłynąć na młodzież, żeby nie palić papierosów i e-papierosów. Druga grupa optowała za czynnikami prozdrowotnymi, które powinny wpłynąć na myślenie młodego człowieka, żeby nie zaczynał palić zarówno papierosów, jak i e-papierosów. I muszę powiedzieć, że młodzież bardzo poważnie podeszła do debaty i czynniki ekonomiczne jednak zwyciężyły. Mianowicie młodzież przedstawiała fakty takie, że palenie e-papierosów to jest tak naprawdę drogi interes, bo to około 4000, ponad 4000 rocznie trzeba przeznaczyć na kupno e-papierosa i te wkłady takie, które są wykorzystywane, a taką kwotę można byłoby spokojnie przeznaczyć na przykład na zakup komputera, monitora, sprzętów do komputera, czy na kształcenie się na różnych kursach, na poznanie języka, na wyjazdy zagraniczne, na kupno książek. Także taki model myślenia ekonomicznego tak naprawdę wygrał w tej debacie. Troszeczkę słabiej zaprezentowały się argumenty takie prozdrowotne, bo o ile młodzież była świadoma i przekonywała gorąco o szkodliwości palenia klasycznych papierosów zawierających nikotynę i wiadomo było, że te papierosy prowadzą do rozwoju chorób układu sercowo-krążeniowego, do szeregu nowotworów, jak rak płuca, rak przełyku, rak pęcherza, rak szyjki macicy, rak trzustki i wielu innych, o tyle nie do końca potrafiła wskazać szkodliwość palenia e-papierosów, a to właśnie e-papierosy w chwili obecnej zaczynają być według młodzieży coraz bardziej modne. Okazuje się, się tak naprawdę według danych Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce, że ponad 60% młodzieży w wieku od 15 do 19 lat sięgało już po e-papierosa, a około 30% jest aktywnymi palaczami e-papierosów. I tutaj tak naprawdę oczywiście wątek przyczynowo-skutkowy, jeśli chodzi o palenie klasycznych papierosów, a udokumentowanie, że te papierosy są przyczyną właśnie ciężkich chorób wielokrotnie prowadzących do śmierci, został udowodniony po kilkudziesięciu latach od momentu wprowadzenia na rynek tych papierosów. E-papierosy to jest zdecydowanie młodszy wynalazek. Chciałabym przypomnieć tutaj, że te papierosy zostały wprowadzone jako pomoc dla ludzi palących klasyczne papierosy, żeby rzucić z tym nałogiem.
A teraz jest to
niestety zostały wprowadzone przez firmy produkujące te papierosy jako świetny element, produkt do zbycia. I niestety tutaj tak naprawdę wydaje się, że reklama firm produkujących te papierosy jest bardzo nieuczciwa, dlatego właśnie, że adresatem tych e-papierosów stało się młode pokolenie. I papierosy takie zawierają oprócz substancji, które wdychamy, które młodzież wdycha zwaną nieszkodliwą parą wodną, która nie jest nieszkodliwą parą wodną, zawierają różne związki zapachowo-smakowe, które tak naprawdę powodują, że młodzież tak naprawdę nie widzi problemu w tym e-papierosie, a wręcz
rodzice
taki e-papieros,
nie widzą nawet.
Dokładnie tak, staje się czymś atrakcyjnym. E-papierosy mają przepiękne wzornictwo, przypominające czasami nawet czy pamięć USB, czy długopisy, czy inne elementy, które w ogóle nie przypominają papierosa. Stają się takim czymś modnym w ręku młodego człowieka. Natomiast chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że coraz więcej jest doniesień w prasie, w mediach, w telewizji o nagłych śmierciach po zażywaniu e-papierosów. Są to doniesienia z Ameryki, z Wielkiej Brytanii, z krajów Europy Zachodniej o tym, jak młodzi ludzie umierają z powodu palenia e-papierosów, ale na co chciałabym zwrócić uwagę, że w substancjach znajdujących się w e-papierosach znajduje się również formaldehyd, acetaldehyd, nitrozaminy i inne związki rakotwórcze, które mogą przyczyniać się do rozwoju choroby nowotworowej. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że większość tych, którzy zaczynają palić e-papierosy, przechodzi ostatecznie w napalenie papierosów klasycznych. Są oczywiście systemy w papierosach, w tych e-papierosach takie otwarte i zamknięte. I w tych ampułkach zamkniętych okazuje się, że jedna ampułeczka zamkniętego e-papierosa zawiera tyle nikotyny, ile 20 papierosów w paczce. W związku z tym taka nikotyna jest substancją bardzo szybko uzależniającą. I pierwotnie zaczynamy palić e-papierosy, bo jest nikotyna. Nikotyna nas uzależnia, a w konsekwencji przechodzimy na klasyczne papierosy. I te już klasyczne papierosy mają udokumentowane działanie prorakotwórcze.
I czy o tym właśnie ta młodzież podczas tej debaty oksfordzkiej mówiła?
No muszę powiedzieć, że właśnie mi tego troszeczkę brakowało. Nie wszystkie informacje dotyczące e-papierosów są jawne w prasie. I o ile bardzo prawidłowo wypowiadała się i argumentowała szkodliwy wpływ klasycznych papierosów, to nie do końca sobie poradziła przy tych e-papierosach. Stąd widzimy już, to jest dla nas jako onkologów i organizatorów tej debaty bardzo istotny element, że o tych e-papierosach musimy zdecydowanie więcej mówić, o ich szkodliwości, bo ta szkodliwość jest, ale ona taka dla społeczeństwa na razie jest enigmatyczna.
Może brakuje argumentów, bo nie ma badań, bo nie ma jeszcze udowodnionych liczb, które świadczą o tym, że poprzez palenie na przykład tyle i tyle umarło. No teraz ostatnio mamy te liczby, ale jeszcze ich jest zbyt mało i nie dzieją się obok nas. My tego nie odczuwamy. A jeśli chodzi o tę ocenę właśnie, że lepiej by było przeznaczyć na coś, czy ktoś zapytał tych uczestników, ilu z nich pali?
Nie było takiego pytania.
Albo paliło.
Nie było takiego pytania.
No bo skąd ta wiedza? Jak oni to podliczyli, że 4000 na rok się wydaje? Z czego wzięli?
To znaczy, myślę, że szykując się do debaty, przepytali swoich kolegów i koleżanek, ile razy taki papieros jest używany w ciągu dnia. Wyliczyli średnią i przeliczyli to na ilość ampułek, która jest kupowana. Tudzież na zakup samego e-papierosa, ponieważ to jest zakup droższy. Pytanie padło z sali, rzeczywiście, skąd młodzież ma pieniądze na te e-papierosy, które są droższe niż papierosy klasyczne.
No właśnie.
Okazuje się, że odpowiedź była bardzo prosta. Z kieszonkowych, które dostają od rodziców.
No właśnie. Czyli dajemy kieszonkowe, ale też powinniśmy wiedzieć, na co to kieszonkowe dajemy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to pewnie brakuje tej edukacji właśnie wśród samej młodzieży. Czy w ogóle spotkała się pani w jakiejś szkole z takimi pogadankami, że e-papierosy na przykład szkodzą, albo słyszała pani, że kogoś zaproszono od was z BCO albo...
To znaczy, nie słyszałam, żebyśmy my jako onkolodzy chodzili do szkół, mówiąc o e-papierosach. Natomiast nie wykluczam, że na przykład nauczyciele z własnej inicjatywy zapraszają różne osoby albo sami inicjują rozmowy na temat e-papierosów.
No dobrze, to miejmy nadzieję, że takie działania jak ten OnkoWeek i debaty oksfordzkie teraz w liczbie 100 osób rozrosną się i będzie to takie pączkowanie, które poprawi świadomość młodzieży, a potem na starość ludzi dorosłych. A za chwilę powiemy o konferencji dla specjalistów i o tym, że właśnie jakby trzy nowotwory są taką kluczową dziedziną, o której chcecie mówić podczas właśnie tej konferencji. Zanim powiemy o wielodyscyplinarnych modelach diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, to jeszcze wróćmy na chwilę, bo tak sobie teraz w trakcie piosenki rozmawialiśmy. Czy podczas tej debaty albo podczas w ogóle organizacji tej konferencji i rozmów z ludźmi, którzy w tym uczestniczą, czegoś nowego się pani dowiedziała albo ktoś odkrył coś, czego nie wiedział do tej pory na przykład?
No muszę powiedzieć, że w trakcie rozmów z różnymi rodzicami okazało się, że rodzice byli zaszokowani, bo znaleźli u siebie, u swoich dzieci przepięknie wyglądające przedmioty.
Pendrive'y,
czy takie przedmioty przypominające długopisy, obsadki, którymi się zainteresowali z powodu ładnego wzornictwa. I okazało się, że to jest po prostu jeden z modeli e-papierosów. Także to
A jakie tłumaczenie dzieci było w tych sytuacjach?
No, dzieci się prześcigują, kto będzie miał ładniejszy e-papieros, tak jak często prześcigują się, kto ma lepszy telefon komórkowy.
No to właśnie na to zwracamy przy okazji uwagę, bo celem konferencji oczywiście była edukacja, że to jest szkodliwe i że tego nie należy robić, ale czasem dobrze jest przy okazji zobaczyć, jakie mechanizmy działają, że do czegoś takiego dochodzi, że młodzież się uzależnia. No, może nawet tutaj w tym przypadku od elegancji, ale ta elegancja jest szkodliwa.
Myślę, że tak. Warto, żeby tak naprawdę rodzice w internecie poszukali obrazków, jak mogą wyglądać e-papierosy i potem spróbowali takie elementy znaleźć w torbach swoich dzieci.
To wracamy teraz do tej drugiej, bardzo edukacyjnej i skierowanej już nie tylko dla samych potencjalnych pacjentów, czy też pacjentów części konferencji, ale także do lekarzy. Co dało w ogóle zastosowanie takiego modelu wielodyscyplinarnego diagnostyki leczenia na przykład raka płuc?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że taki wielodyscyplinarny model diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych jest to model, który został przyjęty przez wszystkie wzorowe kraje, cywilizowane kraje na świecie. Diagnostyka w takich ośrodkach, gdzie znajduje się wielodyscyplinarny zespół, przebiega zdecydowanie szybciej. Pacjent nie chodzi od lekarza do lekarza, nie czeka w kolejce na takie czy inne badanie, tylko taki zespół ma przygotowaną ścieżkę diagnostyki danego pacjenta, przez co diagnostyka przebiega zdecydowanie szybciej, sprawniej, w odpowiednim kierunku i szybciej wiemy dokładnie, na jaki nowotwór pacjent jest chory, na jaki typ konkretnie nowotwór, nawet jeśli to jest ten sam nowotwór tego samego narządu, czym się ten nowotwór charakteryzuje, jeśli chodzi o charakterystykę molekularną i tak naprawdę jakie optymalne leczenie należy danemu pacjentowi wprowadzić, bo okazuje się w tej chwili, że poprzez eksplozję wiedzy na temat charakterystyki molekularnej nowotworów, nowotwór jednego narządu może się bardzo różnić i stadium zaawansowania może być też różne u różnej osoby i rozpoczynamy leczenie pacjenta w sposób spersonalizowany, można powiedzieć, że taki szyty na miarę. To nie jest tak, że każdy pacjent, na przykład chory na raka płuca, każdy pacjent będzie operowany, albo każdy pacjent będzie miał radioterapię, albo każdy pacjent będzie miał taką samą chemioterapię. Okazuje się, że w zależności od pewnych cech biologicznych guza nowotworowego i stadium zaawansowania, część pacjentów zyska z operacji i potem leczenia uzupełniającego, część pacjentów a priori będzie miało chemioterapię z radioterapią, a inni pacjenci otrzymają albo chemioterapię, albo leczenie ukierunkowane na jakąś cząsteczkę, która znajduje się w komórkach ich własnego nowotworu, której zastosowanie będzie tutaj najbardziej skuteczne.
Ja wiem, że to są jeszcze początki, ale już pewne obserwacje pewnie pani i pani koledzy i koleżanki mają właśnie ze skuteczności tego leczenia. Jak to teraz wygląda? Większa skuteczność?
Na pewno jest większa skuteczność poprzez to, że leczenie jest zastosowane szybciej niż można było w przeszłości.
Mhm. A kolejność stosowania? Chemia, potem cięcie, chemia?
Nie. Kolejność właśnie jest bardzo personalna, tak? Mhm. Dostosowana personalnie do każdego człowieka. Dlatego, że to wszystko zależy właśnie od stadium zaawansowania, od stanu ogólnego zdrowia pacjenta, od jego chorób współistniejących. I czasami we wczesnym stadium zaawansowania wydawałoby się, że każdy pacjent powinien mieć operację. Okazuje się, że nie każdy może się kwalifikować do operacji z uwagi na inne choroby płuc. Ale takiemu pacjentowi możemy zastosować na przykład bardzo nowoczesną, wysokospecjalistyczną radioterapię stereotaktyczną guzka płuca, uzyskując tak naprawdę porównywalne wyniki jak operacja raka płuca w tym wczesnym stadium zaawansowania.
Czyli teraz trzeba mieć taką świadomość, że leczenie nowotworów to nie jest stosowanie jednego modelu, który pasuje do wszystkich i albo się uda, albo się nie uda, tylko każdego pacjenta po prostu trzeba leczyć w sposób inny. I jeżeli ktoś widzi w perspektywie, że może go to czekać, to nie można sobie wyobrażać, a sąsiad miał tak, to by było tak i skończył źle. Nie, to tak nie musi być w ogóle.
Każdego pacjenta traktujemy bardzo indywidualnie i leczenie jest zindywidualizowane. Także w zależności od stadium zaawansowania, czy to jest choroba wczesna, czy to jest choroba lokoregionalnie zaawansowana, czy to jest choroba, w trakcie której doszło do przerzutów odległych, to już nam definiuje, jak różne mogą być sposoby postępowania. Ale jak już wspomniałam, stan ogólny pacjenta może być różny, bo ktoś może być na przykład po zawale mięśnia sercowego, ktoś może mieć współistniejącą inną chorobę płuc i pewnego leczenia takiej osobie nie można zastosować.
Tutaj zaczęliśmy mówić o leczeniu raka płuc, ale drugim takim nowotworem jest rak piersi, który jest chyba bardzo dobrze znany, chociaż do końca niepoznany i właściwie nie wiem, czy kiedykolwiek zostanie poznany.
Rzeczywiście trwają bardzo intensywne badania nad rakiem piersi, ale te badania zarówno nad rakiem piersi, jak i nad rakiem płuca pokazały nam, lekarzom, że de facto nie mamy do czynienia z jednym nowotworem. Nie mamy do czynienia z nowotworem piersi, tylko mamy z licznymi typami raka piersi. I różne typy raka piersi leczymy w sposób odmienny. Mamy różne leki ukierunkowane molekularnie właśnie na charakterystyczne cechy danego nowotworu. Stąd też, ponieważ możemy stosować u pacjentek chorych na raka piersi różne techniki chirurgiczne, różny może być zakres zabiegu chirurgicznego. U niektórych pacjentek również z jednoczesną rekonstrukcją. Różne obszary mogą być napromieniane, różne techniki radioterapeutyczne mogą być wykorzystywane. Dlatego też tak naprawdę przed rozpoczęciem leczenia każdej pani robimy burzę mózgu właśnie. W takim konsylium wielodyscyplinarnym jest lekarz, chirurg, onkolog, onkolog kliniczny, radioterapeuta, patomorfolog, radiolog zajmujący się diagnostyką, psycholog również, po to, żeby właśnie objąć pacjentkę taką wszechstronną, kompleksową opieką i dla każdej konkretnej pani opracować indywidualny, najbardziej optymalny system leczenia jej choroby.
A proszę mi powiedzieć, kto i w którym momencie w przypadku na przykład raka piersi może mieć wpływ na profilaktykę?
Każda pani może mieć wpływ na profilaktykę, począwszy od świadomości tego, że rak piersi jest najczęstszym nowotworem wśród kobiet. Rak piersi występuje głównie w wieku okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym, ale aktualnie obserwujemy coraz częstsze zachorowania również u kobiet młodszych. Także młodsze kobiety również powinny mieć świadomość możliwości zachorowania na raka piersi. Jeżeli w rodzinie było zachorowanie na raka piersi w przeszłości, takie panie z takim wywiadem rodzinnym powinny oczywiście dbać o siebie zdecydowanie bardziej i wcześniej. Przed okresem menopauzalnym wskazane jest wykonywanie badania USG piersi, a od 50 roku życia wskazane jest wykonywanie co 2 lata badania mammograficznego. I taka profilaktyka mammograficzna jest refundowana przez NFZ w rytmie co 2 lata, chyba że właśnie panie mają czynniki ryzyka i takie badanie powinno być wykonywane wcześniej. Także jeżeli NFZ wyśle nam zaproszenia na badania mammograficzne, nie bagatelizujmy tego, tylko po prostu zgłośmy się, bo najważniejszym czynnikiem, który powoduje, że mamy największe szanse na wydłużenie życia, jest właśnie wykrycie nowotworu jeszcze przed tą fazą kliniczną, czyli zanim jesteśmy w stanie wymacać guzek w piersi, możemy taki guzek znaleźć na mammografii czy na USG i wtedy rozpoczęcie leczenia raka piersi daje nam absolutnie najlepsze efekty.
To teraz pani powiedziała to mnie, no i słuchaczom, którzy słuchają tej audycji, a kto powinien to powiedzieć innym osobom, które nie słuchają tego programu, które nie mają kontaktu z kimś, kto na co dzień właśnie coś wie o onkologii.
Widzimy tutaj wielką nadzieję w naszych kolegach, lekarzach rodzinnych i lekarzach innej specjalizacji, ale przede wszystkim lekarzach rodzinnych, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad wszystkimi członkami naszego społeczeństwa. Dlatego też są organizowane te 2 nasze konferencje. Jedna konferencja jest adresowana do lekarzy rodzinnych i wszelkich specjalizacji, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej na temat tych najczęstszych nowotworów, jakimi są rak płuca i rak piersi, ale też adresowana jest 2. konferencja do studentów medycyny, dlatego że to jest wielka rzesza ludzi, którzy za chwilę będą tymi osobami, które będą sprawowały opiekę nad nami. I muszę powiedzieć, że zainteresowanie, jeśli chodzi o te 2 konferencje, jest bardzo duże. Jeśli chodzi o studentów, to ponad 300 osób zgłosiło się na konferencję. W pewnym momencie musieliśmy zmieniać rezerwację sali na zdecydowanie większą. Było tak olbrzymie zainteresowanie tymi tematami.
A jednym z tematów też jest nowotwór wieku dziecięcego, jeśli chodzi o profilaktykę i algorytm postępowania, wczesne objawy. Jaką rolę tutaj właśnie mają lekarze rodzinni, pediatrzy?
Olbrzymią, dlatego że to do nich tak naprawdę rodzice zgłoszą się z pierwszymi objawami, często bardzo niecharakterystycznymi ze swoich dzieckiem. Proszę zwrócić uwagę, i o ile my dorośli często wypieramy chorobę u siebie, to jak bardzo kochający rodzic będzie wypierał chorobę u swojego dziecka. W związku z tym to właśnie lekarz pediatra, to właśnie lekarz rodzinny, czy przy okazji zgłoszenia się rodzica z jakimś problemem, albo nawet przy okazji badań profilaktycznych, przy okazji bilansu dziecka, może wyłapać pewne objawy, które mogą być pierwszym objawem choroby nowotworowej. Oczywiście u dzieci objawy choroby nowotworowej zależą od tego, gdzie nowotwór rozwija się. Mogą to być powiększone węzły chłonne, które nie zmniejszają się po zastosowaniu antybiotykoterapii. To może być na przykład bladość skóry, męczenie się dziecka, potliwość. To mogą być objawy wynikające z rozwoju na przykład guza mózgu, czy na przykład właśnie zmiana zachowania dziecka, zaburzenia równowagi, czy występowanie niedowładów kończyn. To mogą być objawy wynikające z rozwoju nowotworów układu kostno-szkieletowego i mięśniowego, w postaci na przykład zniekształceń kostnych, pojawiają się jakichś guzów w okolicach kończynowych, w okolicach żeber. Ale to też mogą być objawy nowotworów rozwijających się w jamie brzusznej, czyli na przykład ból brzucha, powiększanie obwodu brzucha, zaburzenie w oddawaniu stolca, zaburzenie w oddawaniu moczu. Także często pamiętajmy, że pierwsze objawy choroby nowotworowej mogą bardzo naśladować kompletnie zwykłe objawy innych chorób, ale właśnie przetrwałość tych objawów, to, że one występują, nie ustępują po takim klasycznym leczeniu, powinno zwracać uwagę, że może być to objaw zdecydowanie poważniejszej choroby nowotworowej.
No dobrze, to w takim razie po jakim czasie takich właśnie objawów już powinniśmy naprawdę spróbować rozwiązać ten problem, dlaczego tak jest?
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o dzieci, to z każdym objawem, który nie przychodzi po takich klasycznych lekach, po tygodniu, po 2 tygodniach powinniśmy się już zgłosić do lekarza. Poza tym, jeżeli na przykład jakiś pewien objaw jest u dziecka nie przychodzi po tygodniu, a nasila się, to każdy rodzic jednak z dzieckiem powinien zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.
Jestem przekonany, że i tak, gdybyśmy jeszcze nawet godzinę mówili podczas tej audycji o tych problemach, które chcecie opowiedzieć podczas Onkoweeku, to i tak byśmy nie dali rady opowiedzieć, a jeśli ktoś chce wziąć udział w niedzielnej konferencji, tej otwartej, to co musi zrobić?
Po prostu o godzinie 13 przyjść do Auli Wielkiej Pałacu Branickich. Serdecznie zapraszamy.
Jesteście przygotowani na to, że może się tam zjawić bardzo, bardzo dużo ludzi?
Nie wiem, dlatego że aula mieści około 200 osób. Mhm. Natomiast jeżeli zorientujemy się, że tych osób jest więcej, na pewno zorganizujemy dodatkowe spotkanie w innym terminie.
A z kim będzie można porozmawiać? Kogo wysłuchać? Mogłoby pani jeszcze przypomnieć?
Jeśli chodzi o psychologów, to będzie pani magister Szarkowska, która będzie rozmawiała właśnie o relacji pacjent-rodzina. Będzie pan doktor Piotr Skali, specjalista onkologii klinicznej, a jednocześnie psycholog, który będzie mówił o sztafecie pomiędzy lekarzem a pacjentem. Będą przedstawiciele koalicji pacjentów, którzy będą mówili, jak mogą wesprzeć w chorobie i po zakończeniu choroby nowotworowej, na co mogą liczyć mieszkańcy naszego regionu, czego się spodziewać i gdzie zgłosić się, gdzie szukać pomocy i wsparcia. Także to są bardzo takie istotne elementy, ale też zapraszamy na taką, myślę, że bardzo ciekawą rozmowę pomiędzy dwojgiem młodych lekarzy, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzem radioterapeutą, czyli onkologiem, którzy dyskutując wskażą osobom, pacjentom, na co mogą liczyć tak naprawdę w skoordynowanej opiece pomiędzy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej a onkologiem.
A czy przy okazji będzie można zrobić jakieś badania, coś takiego?
W tym przypadku nie, dlatego że spotkanie odbywa się na bazie, można powiedzieć, obcej w Pałacu Branickich, w przeciwieństwie do innych akcji profilaktycznych, które odbywają się na przykład w Białostockim Centrum Onkologii i tam zawsze badania jak najbardziej są organizowane.
To przypominamy w niedzielę taki otwarty panel dla wszystkich, którzy są zainteresowani i tam można będzie uczestniczyć od godziny 13, a to wszystko skończy się około godziny 16:30. Zapraszamy. Moim i Państwa gościem była doktor habilitowany nauk medycznych Ewa Sierko z Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Białostockiego Centrum Onkologii, a także wiceprezes Fundacji Torax, która jest współorganizatorem tejże konferencji. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję Państwu.
Te i wszystkie audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można usłyszeć na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś ma propozycję jakiegoś tematu, proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.